12 dzień lutego, mamy środę, dzień imienin Eulalii, Nory, Modesta, Benedykta, Juliana oraz Rodzimierza. Nie ma tu Jarosława, ale jest Jarosław Pachczyński, który realizuje audycję. Franciszek Walerek przed mikrofonem. Mówimy Państwu wspólnie dobry wieczór. A już za chwilę zdradzimy, czy noszenie dziecka w chuście jest złe. Jest złe? Nie.
Nie, nie jest złe.
Warto odnosić?
Zdecydowanie.
Zdecydowanie dobrze.
Zrobię na głowę.
Dobrze, to za chwilę na ten temat porozmawiamy.
Cześć, to ja, poblakły skrawek mgły. To ja, cień szczęścia, którym byłeś ty. To ja, zraniony chory ptak, co nie wie już jak mógłby żyć. Tak to jest, że starczy jeden gest. Jeden gest i świat się topi w garści łez. To jest tak, miłości czystej brak. Nie wiesz kiedy i jak burzy sens. Choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask. Przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat. Że potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już. Nie zaboli to już. To ja na pół rozdarty liść. To ja, od dawna zapomniana myśl. To ja, w pamięci mniej niż ślad. Zburzony domek z kart, marny żart. Choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask. Przynajmniej wiem, nie ma już nas. Twój świat znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już. Nie zaboli to już. Potrzeba lat, byś nie stanął w nich ty.
Z innej bajki.
W naszym studiu, co prawda, bez chust, ale są już goście. Inna Lewandowska, doradczyni noszenia i dula.
Dzień dobry.
Oraz Zuzanna Gierszal, stroiwą z doradczyni noszenia oraz prezeska Stowarzyszenia Poznań w Chuście.
Dzień dobry.
I ciebie od razu można określić jako pramatkę, czyli człowieka, który chustę wyciągnął jako pierwszy w Poznaniu. No, czym można zaryzykować takie stwierdzenie, ale fakt faktem, to kilkanaście lat temu to było coś niecodziennego na poznańskich ulicach.
Tak, zaczęłam nosić 12 lat temu, ale przede mną były już też jeszcze bardziej zaawansowane pramatki, w których czasach to już w ogóle był ewenement i było nas wtedy bardzo niewiele. Dawałyśmy sobie znać, że widziałyśmy jakąś mamę w chuście w naszym mieście i to było wielkie wydarzenie.
Czyli na palcach jednej ręki można było wtedy policzyć, że już nas jest więcej.
Tak. I to się systematycznie rozrastało.
I jak reagowali wtedy ludzie na ulicy?
No, z racji tego, że to nie był częsty widok na ulicy matka z dzieckiem w chuście, to no, naturalnie byli zdziwieni. I gdzieś odzywało się w nich taki niepokój, że jeżeli coś jest nieznane, że jeżeli widzą coś pierwszy raz, może to być z jakiegoś powodu niebezpieczne. próbowali ostrzegać przed niebezpieczeństwem, że dziecko wypadnie albo się udusi. Na szczęście po wytłumaczeniu, na czym to polega i jak to działa, był pokój.
Dzieci przeżyły. To może jak już mówimy o tych niebezpiecznych aspektach chusty, których tak naprawdę nie ma, to jakie najczęściej mity dotyczą noszenia dzieci w ten sposób?
Chyba najczęstszy mit, jaki słyszę w swojej pracy, to jest to, że dziecko może właśnie wypaść, albo że tak niebezpiecznie jest w niebezpiecznej pozycji. I ta pozycja jest taka, że temu dziecku jest ciasno, niewygodnie, na pewno nie ma drożnych dróg oddechowych i pewnie się udusi.
Jeszcze ten kręgosłup jest tak wyjęty.
A, jeszcze ten kręgosłup jest taki zaokrąglony, a przecież musi być koniecznie wyprostowany. Tak, to chyba najczęściej słyszę. I nie jest to prawda.
No właśnie, to co wtedy mówisz?
Mówię, opowiadam też rodzicom, jaka jest bezpieczna pozycja dla dziecka, jak przebiega rozwój dziecka od momentu narodzin do momentu, kiedy zaczną stawiać swoje pierwsze kroki, jak ten kręgosłup rozwija się z takiego bardzo mocno zaokrąglonego.
Właśnie, bo na początku ma kształt litery C, prawda?
Przybliżony.
Nie do końca.
Tak, a my mamy kształt kręgosłupa przybliżony do rozciągniętej litery S. I te wszystkie krzywizny tworzą się w kręgosłupie dziecka w drodze rozwoju. I to jest najczęściej w ciągu pierwszego roku życia. Opowiadam o tym właśnie rodzicom. I chyba w takim bardzo dużym skrócie mogę powiedzieć, że pozycja dziecka w chuście jest zbliżona do pozycji, jaką dziecko ma, kiedy śpi na brzuchu. Czyli dosyć bezpiecznej.
Czyli wtedy, jeżeli dziecko śpi na brzuchu i samo decyduje się na taką pozycję, no to znaczy, że faktycznie to jest pozycja, która mu odpowiada.
Tak. Też biorąc pod uwagę drogę rozwoju, ewolucji człowieka, wtedy, kiedy śpią dzieci na brzuchu, czują się zwyczajnie bezpiecznie. Jakby nie muszą się obawiać, że drapieżnik wpadnie do jaskini i je zje.
Dobrze, to jakie są tak naprawdę jeszcze plusy noszenia dziecka w chuście? Bo przecież można tu powiedzieć, po co ta chusta? Przecież mamy wózki, można wrzucić dziecko, no może przesadziłem tutaj z tym określeniem, ale wsadzić do gondoli albo to normalnie do spacerówki i mieć problem z głową. Tu jakieś wiązanie, jakieś to skomplikowane, tu na pewno jest za gorąco jeszcze. Niewygodne to jest przecież dla rodzica, czy nie?
Nie. Jeżeli mamy dziecko bardzo blisko przytulone do siebie, zmienia nam się środek ciężkości i prawidłowo dobrane wiązanie do rodzica, do dziecka, będzie bardziej wspierać prawidłową postawę zarówno rodzica, jak i dziecka, też pozycję dziecka. Kiedy włożymy dziecko do wózka albo kiedy nosimy je na rękach, bardzo często odchylamy się, żeby zrównoważyć sobie ten ciężar, który trzymamy przed sobą. Natomiast kiedy mamy dziecko przywiązane do siebie bardzo mocno, prawidłowo, to wtedy ten środek ciężkości zostaje w tym miejscu, w którym mamy.
Często, szczególnie młodzi ojcowie narzekają na to, że po jakimś czasie wszystko ich boli, bo używają mięśni, których wcześniej nie używali przez lata. Odtrzymania dziecka w ten sposób.
Jest to jakiś nowy sposób jednak używania tych mięśni przez na przykład rodziców, czy tutaj konkretnie ojców. I tutaj też jest bardzo ciekawy temat, że noszenie w chucie jest świetnym sposobem na zacieśnianie więzi między maluchem i tatą. Ma namiastkę tej bliskości, którą mama ma z dzieckiem od początku, od momentu, kiedy może je przytulić, kiedy dostaje dziecko po porodzie do przytulenia. I to jest też niezastąpiona bliskość dla taty, kiedy może poczuć to i poczuć te kompetencje, kiedy małe dziecko przytulone w chuście czuje się bezpiecznie i zasypia. I taki tata rośnie o jakieś 5 centymetrów, że ja potrafię, ja umiem ogarnąć i zaspokoić potrzeby mojego dziecka.
Czyli najzwyczajniej chusta może jeszcze służyć do usypiania.
Jak najbardziej tak.
I te dzieci tak sobie śpią w tej chuście długo?
To zależy od dziecka, natomiast taka drzemka jak najbardziej To też zależy od potrzeby rodzica. Czy rodzic chce, żeby dziecko tę całą drzemkę, powiedzmy te półtorej godziny czy dwie, przespało w chuście, ale wtedy rodzic musi się liczyć z tym, że warto zachować ruch, kołysanie, chodzenie, czyli najlepiej na przykład na spacerze, bo w sytuacji, jeżeli ze śpiącym dzieckiem usiądziemy, to całkiem możliwe, że się dziecko obudzi. Czy na przykład spróbować takie śpiące dziecko delikatnie rozwiązać i razem z chustą przełożyć do łóżeczka, przykryć delikatnie tą chustą, żeby czuło się nadal otulone i może spać dalej.
Zwłaszcza, że dziecko zna już tę chustę.
Dokładnie, to jest też zapach i mamy bliskości, często też zapach mleka, bezpieczeństwo.
To już za chwilę przejdziemy do rozmowy na temat, jaką chustę wybrać, jakie one mają długości, czy można kupić używaną, no i przede wszystkim też jak wiązać, ale teraz zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę. Rozmowę na temat noszenia dzieci w chustach, no, na plecach albo z przodu. Z tego co wiem, to pojawia się jeszcze taki mit, że jeżeli dziecko będzie mieli przez cały czas przy sobie, to niektórzy tak mówią, to już z nas nie zejdzie. Ty masz 14-letniego syna, którego nosiłaś w chuście, tak. I zszedł w końcu z ciebie?
W końcu zszedł, nie musiałam o to prosić. Mało tego, było to na tyle przyjemne dla nas obydwojga doświadczenie, to bycie blisko, podróżowanie też razem w ten sposób, że no, nie ukrywam, była też jakaś tęsknota za tą bliskością, którą oczywiście można zaspokajać na wiele innych sposobów, ale widząc, że daje mu to dużo radości, bycie samodzielnym, bycie eksplorującym, no po prostu przechodzi się do następnego etapu życia bez noszenia blisko.
A to jak długo można nosić?
Chyba tak długo, jak dziecko tego potrzebuje.
I rodzic da radę.
Czyli rodzic da radę. Realne noszenie wygląda tak, że nosimy około roku. Najwięcej dzieci tego potrzebują w pierwszych 3-4 miesiącach życia. Później one się budzą do poznawania świata, do oglądania go, do eksplorowania go coraz bardziej. Więc tak naprawdę one już nie chcą być tak bardzo blisko rodzica i stopniowo zaczynają wolać swoją eksplorować przestrzeń,
świat
poznawać
jest ciekawy.
Świat. Dokładnie. Konia z rzędem temu, kto zawiąże roczniaka, który właśnie zaczął chodzić.
I no. Jego ulubiony kierunek to jest zdecydowanie w drugą stronę.
Tak. No tak, tak, to wtedy kończy się, no ale to naturalnie żegna się wtedy z chustą. To już jak mówimy o chustach, to jak dobrać chustę do wagi, do wzrostu? Są jakieś wskazania, są jakieś schematy, którymi powinniśmy się posługiwać?
Najlepiej długość chusty dobrać do rodzaju wiązania, jakie będziemy używać, a także do postury rodzica. W zależności od tego, jakie to będzie wiązanie, czy na przykład kangurek, czy kieszonka, czy rodzic jest postawny, czy drobny, to będziemy wybierali albo między chustą około 3,6 metra lub 4,2 lub 4,6 metra. To też właśnie na przykład na spotkaniach Stowarzyszenia Poznań w Chuście, na luźnych spotkaniach czy na warsztatach i konsultacjach z doradcami można sprawdzić na sobie, jak się zamota dziecko, jaka chusta najbardziej odpowiada i najlepiej właśnie po spróbowaniu podjąć decyzję, jaka chusta będzie dla mnie najlepsza i wtedy wybrać.
No i wtedy też można zastanowić się nad tym, czy chusta ma być używana, czy na przykład chcemy sobie kupić chustę nową. Czy to ma znaczenie?
Powiem tak, kiedyś to miało znaczenie. W czasie, jak troszeczkę był inny proces technologiczny robienia tych chust, ponieważ nowe chusty były kiedyś bardziej sztywne i trzeba było je prać, prasować,
rozciągać, łamać,
żeby one były bardziej plastyczne i przyjemne do wiązania. Natomiast w tej chwili te chusty, które są teraz nowe na rynku, wystarczy jeden raz wyprać przed użyciem i one są generalnie gotowe, miękkie i przyjemne w motaniu. Ale no zawsze dochodzi kwestia też ekonomiczna, gdzie jesteśmy w stanie kupić dobrą chustę tkaną, wiązaną w cokolwiek niższej cenie niż chusta nowa. To jest mniej więcej przedział cenowy nowej chusty, takiej około 180 zł. Natomiast używaną jesteśmy w stanie gdzieś tak kupić pomiędzy 100-130.
To przejdźmy do wiązania, bo wiązania są różne. Jest kangurek, jest kieszonka, ale nie tylko. Czym by one się różnią i jak wybrać takie, które będzie najlepsze dla nas i dla naszego dziecka?
Najlepiej chyba wybrać wiązanie z doradcą noszenia. Wtedy patrzymy, jak dziecko się układa, zwłaszcza taki noworodek, maluszek, niemowlak na rodzicu. I ponieważ w każdym wiązaniu chusta przebiega inaczej na dziecku i warto to po prostu zrobić pod okiem doradcy. Czym jeszcze się różnią? Jest jeszcze wiązanie na plecach. I to również jest bezpieczne wiązanie od noworodka, ale zachęcam do uczenia się z doradcą noszenia.
Na plecach czy
na plecach?
W ogóle?
W ogóle. Przede wszystkim w ogóle. Doradca jest po to, żeby wyjaśnić, na takim spotkaniu wyjaśnić, jaka jest prawidłowa pozycja dziecka w chuście, jak mocno zawiązać, ale też, żeby dobrać właściwe wiązanie dla tej konkretnej pary, tego konkretnego rodzica i tego konkretnego dziecka. Bo to samo dziecko może się różnie układać zarówno na mamie, a inaczej na tacie. I wtedy wybierzemy już inne wiązanie dla taty. Każdy z nas różni się anatomicznie. Mamy różne wzgórki i inne...
Pagórki.
Pagórki. I tak samo właśnie dziecko będzie się na nas układać.
Ale oprócz tego, że mamy chusty, to przecież popularne są w sklepach, czasami widzimy też na ulicach, nosidła. I wtedy można sobie dojść do wniosku, że przecież po co można wiązać, skoro można sobie założyć nosidło, które jest gotowe i już. Czy polecacie również nosidło, czy jednak chusta jest pod pewnymi względami lepsza?
Nosidło jest świetnym wynalazkiem i naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Aczkolwiek jest to produkt gotowy. Ma pewną formę, ma pas biodrowy, ma pasy naramienne, pewną szerokość, pewną wysokość. W niektórych nosidłach można to regulować, zwężać, poszerzać. Jednakże to dziecko musi się wtedy dostosować do formy takiego nosidła. Przewagą chusty jest tutaj to, że to my decydujemy o tym, jak ta chusta na dziecku się dokładnie opina i wspiera kręgosłup dziecka na całej długości, co jest zwłaszcza ważne przy takich maluszkach, żeby ten kręgosłup na całej długości był odpowiednio wsparty. I oczywiście takim bezpiecznym momentem, kiedy mówimy, że możemy nosić dziecko w nosidle ergonomicznym najlepiej, jest moment, kiedy dziecko samodzielnie potrafi usiąść. Natomiast są też takie sytuacje, kiedy rodzice mają jakąś dużą potrzebę noszenia, a noszenie w chuście jest poza ich zasięgiem, że no jesteśmy w stanie technicznie dobrać tak nosidło dla troszeczkę młodszego dziecka, żeby było w tym także bezpiecznie transportowane.
A czy są jeszcze takie przypadki, to może wróćmy do samego początku, w którym dziecko stwierdza, czy trudno, żeby samo stwierdziło, jeżeli jest noworodkiem albo niemowlakiem, ale no, widzimy to po jego reakcji, że na przykład nie chce siedzieć w tej chuście. Są takie dzieci?
Bardzo rzadko się zdarzają. Najczęściej te dzieci nie chcą siedzieć w chuście, kiedy rodzic nie jest do końca przekonany co do słuszności tego, co robi.
Czyli to z tego wynika, bo ja już słyszałem o takich przypadkach, że nie, ja próbowałam, ale to no, on nie chciał siedzieć.
Nasza głowa bardzo często działa w ten sposób, że racjonalnie potrafimy sobie wyjaśnić, że chcemy, że to jest fajne i bezpieczne, natomiast nasze serce się nadal boi. I wtedy no nie przekonamy ani rodzica, ani dziecka, a zwłaszcza maluszki te w pierwszych miesiącach swojego życia są bardzo silnie powiązane, bardzo silnie czują emocje rodzica. Jeżeli rodzic nie jest do czegoś przekonany, robi coś niepewnie, niepewnymi ruchami, to dziecko to bardzo szybko wyczuje i będzie równie niepewnie się czuło.
To jeżeli chcemy i decydujemy się na noszenie dziecka w chustach, albo na przykład chcemy przekonać kogoś, żeby nosił, to można się do was zwrócić?
Jak najbardziej. W stowarzyszeniu tak.
Gdzie, jak, kiedy?
W Stowarzyszeniu Poznań w Chuście organizujemy luźne tak zwane spotkania chustowe, na których przeważnie jest, znaczy zawsze jest dostępna doradczyni noszenia, która odpowie na wszystkie pytania. Często są też organizowane wówczas pokazy, pokazanie, jak wygląda takie prawidłowe noszenie i takie odpowiedzi na wszystkie te najbardziej nurtujące pytania rodziców, którzy albo dopiero spodziewają się dziecka, albo są na początku drogi. Natomiast raz w miesiącu organizujemy też warsztaty noszenia dla podstawowe lub dla zaawansowanych z plecaków. Oprócz nas jest też na szczęście w Poznaniu coraz szersza oferta, gdzie rodzice mogą się zwrócić o pomoc w tej sprawie.
Właśnie pod tym względem już się dużo zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Naszymi gośćmi była Ina Lewandowska, doradczyni noszenia i dula, oraz Zuzanna Gierszal-Stroiwąs, doradczyni noszenia, prezeska Stowarzyszenia Poznań w Chuście.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
już za 19 minut godzina 21, dlatego audycja z innej bajki powoli się kończy. Jeżeli chodzi o nasze kolejne spotkanie, to jutro jak zwykle dobranocka, a po godzinie 20 porozmawiamy z prawdziwą baletnicą, która będzie nas przekonywała do właśnie do baletu. No, może się uda, no, niektórych się przekonać, a niektórych no, to już za późno, żeby przekonywać, no, tylko do oglądania, na pewno nie do tańczenia. Takie atrakcje tylko jutro, a jeżeli chodzi o najbliższy czas, to już za chwilę tytuł tygodnia i książka Krew, nie woda Witolda Gadowskiego. Jarosław Pochczyński i Franciszek Walerych życzymy bardzo spokojnego wieczoru.
Tygodnia. Witold Gadowski. Krew nie woda. Wydawnictwo Replika. Kim jest Witold Gadowski? To reportażysta, publicysta, pisarz. Jego najnowszy tom esejów, opowiadań, tekstów zaczyna analiza medialnego szumu wokół katastrofy smoleńskiej. Tekst był pisany w 2015 roku.
Jeżeli polski rząd nadal z uporem godnym lepszej sprawy odmawiał będzie zrealizowania najbardziej oczywistej drogi wyjaśnienia przyczyn katastrofy, jaką jest sięgnięcie po satelitarne nagrania będące w dyspozycji amerykańskiej NSA i izraelskiego instytutu, to tym samym przestanie być traktowany poważnie jako reprezentant suwerennego państwa polskiego. Rząd, który panicznie ucieka przed nowymi materiałami mogącymi służyć wyjaśnieniu tajemnicy śmierci prezydenta Polski i 95 innych osób należących do elity społeczeństwa, nie zasługuje na poważne traktowanie. Skoro zatem taki rząd reprezentuje państwo polskie, to interesy takiego państwa nie powinny w żaden sposób zajmować sobą głów zagranicznych polityków. Jeśli bowiem dzisiejszy rząd polski boi się narazić na gniew prezydenta Rosji, pana Władimira Putina, to za każdym razem, gdy reprezentanci innych krajów będą chcieli uzgodnić coś, co zatrąca o polskie interesy, zagraniczni partnerzy Polski zwrócą się wprost do Putina. Skoro polski rząd boi się Rosji Putina, to szkoda zawracać sobie głowę negocjowaniem z Polakami. Wystarczy sprawę uzgadniać z tym, którego premier Tusk, prezydent Komorowski i minister Sikorski tak panicznie się boją. Strach jest jednym z najlepszych elementów uprawiania polityki zagranicznej. Jeśli ktoś się nas boi, to posuwamy się tak daleko, jak głęboko sięga ten strach. Władze państwa kontrolowanego przez służby specjalne, jakim jest dzisiejsza Rosja, do perfekcji opanowały dyplomację strachu. Oczywisty strach przed Rosją prezentowany przez dzisiejszą elitę władzy w Polsce jest najbardziej namacalnym dowodem na staczanie się polskiej polityki zagranicznej po równi pochyłej ku absolutnemu wasalstwu wobec imperium terroryzującego własny naród za pomocą postkomunistycznych służb specjalnych. Brak dbałości o rozwiązanie zagadki śmierci własnego prezydenta, strach przed Rosją, który przejawiają najwyższe polskie władze, degraduje Polskę do roli państwa wasalnego, półkolonii, zarządzanej za pomocą kija i marchewki ze strony imperium. Możemy zapomnieć o jakiejkolwiek polskiej polityce zagranicznej, jeżeli w świadku dyplomatycznym będzie się opowiadać anegdoty o roztrzęsionych łydkach polskiego premiera i jego lęku przed sięgnięciem po międzynarodowe dowody w sprawie smoleńskiej katastrofy. Dziś Polska nie posiada żadnej agendy w dziedzinie polityki zagranicznej, bo też i taka agenda jest naszym władzom zupełnie niepotrzebna. Wasalność wobec Rosji i uniżone spełnianie wytycznych Komisji Europejskiej to w zasadzie całe streszczenie wysiłków polskiej dyplomacji przez ostatnich 5 lat. Oto bowiem, prawdopodobnie nie bez podszeptów Moskwy, w Polsce objawia się całe grono radykałów wzywających do gwałtownej zmiany na szczytach władzy, nawołujących ni mniej, ni więcej, tylko do jakiejś mitycznej rewolucji ulicznej. Otóż pragnę przed takimi pomysłami ostrzec jak najgłośniej. Z rewolucji nie wyniknie nic dobrego. Na karku rewolucji zawsze jeżdżą najgorsze męty. Rewolucja na ulicach Warszawy najbardziej na rękę będzie Władimirowi Putinowi, który podobnie jak w 2008 roku w Gruzji zacznie sarkać na polską niezdolność do osiągnięcia porozumienia i zaoferuje, że gotów jest postawić nad Wisłą korpus najbardziej pokojowych wojsk na świecie, które strzec będą Polaków przed samymi sobą. Strzec po to, aby łbów sobie nie pourywali. Już widzę, jak na europejskich salonach zapanuje entuzjazm dla takiego pomysłu. Polska z głowy, Niemcom lżej. Rola rosyjskiej agentury działającej wśród polskich elit polityki, kultury, dziennikarstwa i nauki nieustannie rośnie. Rośnie tym bardziej, im mniej w Polsce realnej obecności NATO i Stanów Zjednoczonych. Strzeżmy się zatem tych, którzy najgłośniej krzyczą. Skutki gospodarcze i społeczne. Znieczulenie wywołane karykaturą smoleńskiego śledztwa tragicznie odbije się na procesie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw i fatalnie rokuje perspektywie wydobycia w Polsce gazu łupkowego. Dziś już wiadomo, że Rosja ostrzy sobie zęby na przejęcie polskiego przemysłu chemicznego, szczególnie zakładów w Puławach i Tarnowie. Rosyjski państwowy biznes dąży także do zakupu rafinerii gdańskiej oraz PKP Cargo. Ten ostatni zakup to zresztą od lat niezrealizowane rosyjskie marzenie – zmonopolizować przewozy towarowe na równinie polskiej pomiędzy Niemcami a Rosją. Władze, które nie potrafią pisnąć w sprawie Smoleńska, nie wydadzą z siebie także głosu, gdy Rosjanie, legendowani w różny sposób, zapragną przejąć polską energetykę i inne strategiczne dla bezpieczeństwa kraju gałęzie gospodarki. Smoleńsk wyraźnie oddziela to, co w polskim społeczeństwie jest patriotyczne i zdroworozsądkowe, od ogromnej rzeszy ludzi cynicznych i nastawionych na niewolnicze powtarzanie szuflowanych przez rosyjską agenturę wpływu przekazów. To, co w polskiej tkance jest podłe, zapiekłe i niewolnicze, dziś toczy nasze społeczeństwo jak gwałtownie rozwijający się wirus. Jeśli pozostaniemy w oparach strachu i rosnącej buty ludzi Putina, szarogęszenia się rosyjskich czynowników w Polsce, to nie tylko stracimy niepodległość, nie tylko biernie zgodzimy się na okradanie Polski przez ludzi Moskwy, ale także będziemy winni przed następnymi pokoleniami. Za kilkadziesiąt lat nikt zdrowy na umyśle nie zrozumie postawy dzisiejszych elit władzy. Jeśli ucieczka przed prawdą o Smoleńsku dziś nazywana jest realizmem i pragmatycznym pojmowaniem polityki, to za kilkadziesiąt lat ta sama postawa zostanie określona na podstawie skutków, jakie przyniosła. Ucieczkę przed prawdą o Smoleńsku historia usytuuje tuż obok Targowiczan, Bieruta, PZPR-u. Czyli tam, gdzie polskie dzieje wyrzucają tych, którzy pobrudzili sobie ręce zdradą.
Witold Gadowski, Krew nie woda, wydawnictwo Replika.